Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie drogich naszych radiosłuchaczy. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj z nami w czasie audycji jest ksiądz Mariusz. Witam księdza Mariusza bardzo serdecznie. Odchodzi Joanna za steru, za pulpitu. Wszystkiego najlepszego, Joasiu, na całą niedzielę dalszą. A w studiu witam gościa dzisiejszej audycji, audycji dla chorych, księdza Wacława Dokurno. Witam, księże.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz jest proboszczem w bliskiej parafii, po bliskiej parafii w Przecznie. Właśnie dowiedziałam się, jeszcze kilka dni temu dowiedziałam się, że właśnie minęło dokładnie 25 lat proboszczowania.
W Przecznie. Pierwsza parafia i więcej nie przewiduję.
Proszę księdza. Pan Bóg nas zaskakuje. No dobrze, ale wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Zaproponowałam księdzu do przemyślenia i do opracowania tematu o przebaczaniu. O przebaczaniu, nie o przebaczeniu, tylko o przebaczaniu. Bowiem no, uzasadnienie takiego tematu przed świętami Wielkiej Nocy jest oczywiste, prawda, że tak?
Dobrze, że pani Barbara się przyznała, że mi takie zadanie domowe zleciła.
No tak.
Trudne
tak, bo
zadanie.
Trudne bardzo.
Ale jak w temacie, no, Triduum Paschalnego, tak, podstawowy
bardzo,
temat.
Tak, podstawowy, aktualny. Ale proszę księdza doktora, jeszcze jest przecież jedno uzasadnienie dla mnie akurat tutaj, dlaczego ten temat tak bardzo chciałam, żeby był dzisiaj. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, u naszych sąsiadów, to, co wywołuje u nas w chociażby tylko widzach mnóstwo przemyśleń, emocji, gniewu, no gniew to emocje, ale mnóstwo takiego zawirowania, z którym często nie umiemy sobie poradzić.
No, słyszymy
i w kontekście
często.
Właśnie,
my
w kontekście
nie
tego,
przebaczymy
że
nigdy.
Tak, tak. I w kontekście tego, że sami chcemy przebaczenia, jest nam bardzo trudno. Ja sama powiem o sobie, że właściwie cały czas myślę o tym, cały czas myślę o tej sytuacji, ale też spotykam się z wypowiedziami różnych bardzo dobrych ludzi, którzy mówią bardzo twardo na temat osób, które by spowodowały tę sytuację, tę wojnę.
Ale ja bym dzisiaj sprowadził to jeszcze bliżej. Pan Jezus płaczące niewiasty upomina: nie płaczcie nade mną. Owszem, trzeba płakać nad bólem Ukraińców mordowanych przez Rosjan, ale każdy z nas ma kogoś bliżej. I myślę, warto pomyśleć na początku tej audycji, komu osobiście ja mam najtrudniejsze zadanie, żeby przebaczyć.
Tak?
To ktoś jest nieraz może mi bliski. Nieraz ja się wiele lat męczę z tym, żeby przebaczyć komuś, kto mi krzywdę zrobił. Nie kto im daleko zrobił krzywdę. My się przejmujemy Ukrainą trochę dlatego, a tak się nie przejmowaliśmy konfliktami w Afryce na przykład,
tak,
że ten konflikt nam zagraża. My w strachu jesteśmy jako naród.
Tak.
Że to jest jakby początek inwazji z perspektywą, żeby Polskę zająć. Ale to jest problem, który dziś jakby jest odrobinę dalej, choć jest okrutny. Ale ja myślę, pomyśleć może warto na początku, z kim ja mam problem. Dla kogoś może to być ten problem Ukraina, Putin, a dla kogoś może to być problem mąż, żona, ktoś bliski, mój przełożony, przełożona, ktoś, kto mi zrobił krzywdę i teraz ja się mocuję z tym przez wiele nieraz lat i nie mogę przebaczyć. I myślę, tak warto może pomyśleć o tym, w jakiej intencji ja chcę tą audycję przeżyć. Bo jest to czas. Za kogo ja chciałbym się pomodlić, komu chciałbym pomóc, no przebaczyć mu.
Proszę księdza, bardzo dziękuję, że ksiądz od teraz to powiedział, bo od razu nasuwa mi się taki psalm, chyba 55, ale nie jestem pewna, gdzie jest taki wers: gdyby to lżył mnie nieprzyjaciel, to jakoś bym to znosił, ale to jesteś ty, mój bliski, z którym chodziłem w słodkiej zażyłości. Ja to pamiętam,
dlatego
że dla mnie jest to bardzo ważne, tak?
Bo można
najtrudniej jest
łatwiej nam może być dyskutować o tym, czy Ukraińcy powinni przebaczyć Rosjanom, czy nie przebaczyć, a nie pomyśleć o tym temacie, komu ja mam przebaczyć.
Właśnie.
Kto jest moim może domownikiem, bliskim przyjacielem.
Z którym chodziłem w słodkiej zażyłości.
Żyję razem. Tak. Jak mu przebaczyć?
Tak.
Choćby ten temat osób uzależnionych w różnych nałogach, z kim żyję blisko. I problem przebaczenia komuś. I to są tematy, które przekraczają nasze ludzkie możliwości. To od razu trzeba sobie powiedzieć. I może sobie pomyśl, drogi słuchaczu też, słuchaczko, za kogo chciałbyś się podczas tej audycji modlić o to światło Ducha Świętego, o takie rozeznanie, żeby mi ta audycja pomogła przebaczyć.
Albo w ogóle zrozumieć cokolwiek.
Najpierw zrozumieć, krok do przodu zrobić. I może, żeby temat sobie lepiej naświetlić, tak najpierw próbowałem zobaczyć w szerszej perspektywie, skąd to w ogóle się wzięło, że Pan Jezus mówi o przebaczeniu. To my znamy na pamięć. Wiemy, że Pan Jezus przebaczał. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tośmy dzisiaj słyszeli w Ewangelii. Ojcze nasz każdego dnia mówimy. Znamy to na pamięć, więc to jakoś jest w naszym myśleniu Polaków czymś naturalnym, że tak powinno być. A skąd to się wzięło? Bo przecież w pogaństwie tak nie było. W pogaństwie władca dyktował wszystkie warunki swoim poddanym, a sam był wyłączony z tych wymagań. Władcy nic nie obowiązywało, a poddanych tak.
On był miarą.
On jest miarą wszystkiego. I to jest myślenie, które do dzisiaj pokutuje choćby w kulturze azjatyckiej od Dżingis Hama począwszy, że władca jest panem wszystkiego. I z tym problemem zetnął się lud Abrahama. I Pan Bóg powoli uczy rodzinę Abrahama, najmocniej przez danie dekalogu Mojżeszowi, że władca nie jest wyłączony spod prawa moralnego. Nawet najwspanialszy władca, którym był Dawid. Najbardziej wymowna postać, najbardziej znany władca Izraela.
Tak.
On musiał pokutować, gdy sam przekroczył prawo. Czyli to jest ten pierwszy etap. Pan Bóg wychowuje ludzi do życia w sprawiedliwości, która obowiązuje wszystkich. I wiemy, że to już jest problem dla niektórych. Kultura azjatycka tego nie znała. Od Dżingis Hama po Putina, przez carów Rosji, władca był poza moralnością i to może nas szokować, ale dla większości mieszkańców współczesnej Rosji
jest to oczywiste.
Putin ma prawo robić to, co robi. Byle był sukces naszej potęgi wielkiej, budował nasze imperium, bylibyśmy byli dumni. On jest wyjęty spod moralności. I teraz cały Stary Testament pokazuje, jak Bóg wychowuje swój lud. Ale sama sprawiedliwość nie wystarcza. Bo w sprawiedliwości jest oko za oko, ząb za ząb, ale jest nawet była instytucja mściciela krwi, że jak ktoś był zabity, to trzeba go pomścić, zabijając tego, przez którego ktoś stracił życie. Ale wiemy, że w ocenie poszkodowanego to inaczej wygląda niż w rzeczywistości. Może być tak, że ktoś ginie pod samochodem, ale nie z winy kierowcy, tylko z własnej głupoty. Albo umiera pacjent w szpitalu, się często zdarza dzisiaj już, umiera pacjent w szpitalu, jest obwiniany lekarz. Są oczywiście przypadki, że lekarz zawini, ale są rzadkości. Ale nieraz chce się jakby przerzucić, że on jest winien. I sprawiedliwość sucha prowadzi do eskalacji zawsze zła. To się nakręca. jak ja się zemszczę, sprawiedliwie, on poczuje, że to było za dużo, zemści się na mnie i to nie daje możliwości budowania trwałych więzi. Stąd ta dobra nowina, zdawałoby się szokująca, o przebaczeniu, którą przyniósł Jezus Chrystus, jest bardzo realną propozycją. Jeżeli chcecie budować trwałą wspólnotę w małżeństwie, w rodzinie, w kręgu przyjaciół, w jakimś ruchu, czy społeczności miasta, czy całego narodu, czy w wymiarze międzynarodowym, to bez wpisania w wasze życie praktyki przebaczania, to jest utopia. A wpisując przebaczanie, to będzie bardzo realna sprawa. To będzie możliwe do budowania. Powoli, cierpliwie, ale to się robi. I to jest więc ten trzeci etap. Bóg wchodzi, sam życie poświęcił i trzeba, aby ktoś niejako zapłacił. Jezus zapłacił, byśmy mogli przebaczać. I potem mamy takie wspaniałe świadectwa i może lepiej od teorii, takiej teologicznej, mówią świadectwa. I tak to trochę liczymy na to, że w tej drugiej części audycji odezwą się świadectwa mojego przebaczania. Mamy te współczesne świadectwa. Choćby świadectwa ruchów non-violence, Martin Luther King czy Mahatma Gandhi. Oni osobiście potrafili przebaczyć i pociągnąć innych za sobą. Sami zapłacili za to. Mamy ten nasz taki przykład sztandarowy, powiem, Jan Paweł II, który przebacza swemu zbrodniarzowi, ale to nie tylko był ten jeden akt. Cała jego posługa to było też przebaczanie i proszenie o przebaczenie. Może to wynikało też z wpływu, który na niego miał kardynał Stefan Wyszyński. Przecież pamiętamy milenium Polski i pamiętamy tą prośbę do Niemców. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie.
Tak, która wywołała szok, tak duże zamieszanie i oskarżenia.
Dzięki temu krokowi, dzięki tej postawie rozpoczął się proces pojednania polsko-niemieckiego i dzisiaj możemy naprawdę się cieszyć tym, że Polacy i Niemcy kłócą się w Parlamencie Europejskim, ale nie na wojnie. To jest zupełnie inny poziom dyskusji, kłótni politycznych niż to, co przeżywamy w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Przecież to można w dyplomacji załatwiać. Ale to jest owoc tego, że jest to możliwe w Europie. Czy wcześniej weźmiemy twórców wspólnoty europejskiej, pojednać Niemców i Francuzów. Wydawałoby się, że to jest przepaść. A się okazuje, że to jest możliwe. Tak. Więc to są
pierwsza
sprawy takie, że
i tak dalej, te
można.
Wszystkie doświadczenia bolesne.
Tak, jeszcze jeden przykład podam, bo to jest może dla wielu słuchaczy Radia Maryja ważny przykład. Mianowicie 22 maja będzie beatyfikowana Paulina Żaliko. Wspaniała postać, dziewczyna, która jako 19-latka założyła wielkie podwaliny pod dzieło rozkrywania wiary, pod żywy różaniec. Potem chciała w wymiarze społecznym zbudować zakład pracy, gdzie sprawiedliwie wszyscy były wynagradzani. Została oszukana. Przeżyła wielki kryzys, wiele lat żyła w ubóstwie totalnym. I pod koniec życia, gdy umierała już jakby w ubóstwie, potępiona, właściwie jako prawie jako żebrak. Przed śmiercią powiedziała tak: Boże mój, wybacz im i obdarz błogosławieństwem na miarę cierpień, jakie mi zadali. To jest coś dla mnie.
Ale to jest heroizm.
Heroizm.
Tak.
I ona dzięki temu, mówimy, że w sposób heroiczny żyła wiarą i to jest patronka żywego różańca. Więc myślę, taka postać, powiemy z ostatniej chwili, na dzisiaj dla wielu osób zachęca, żeby się bliżej zapoznać z tą postacią i tak bardzo liczę na to, że wspólnoty żywego różańca, które przeżywają duże kryzysy dzisiaj w Polsce, dzięki takiej patronce, dzięki tej beatyfikacji odkryją, że mają w sobie coś takiego wyjątkowego. Czy w wymiarze społecznym dla mnie największe wrażenie robi konflikt w Rwandzie? To wiem, wielkie ludobójstwo, Afryka, dwa plemiona, które z sobą kłóciły się, kontekst polityczny cały złożony, ale tam są tysiące, setki tysięcy ofiar. I po całym przewrocie, jak wojna się skończyła, to można było rozliczać winnych. Ale oni postąpili inaczej. Bo to był najbardziej zresztą katolicki kraj w Afryce. mówią, my musimy społecznie nauczyć się przebaczać, budować jedność. Jak się wejdzie w ten konflikt, jak on się rozwiązuje, to jest coś przejmującego. Jak w wymiarze społecznym, po wielkim ludobójstwie, te dwa plemiona sobie wzajemnie przebaczają. A tam było wiele zbrodni.
Ale proszę księdza, tam nie było wyjścia, bo przecież te dwa plemiona żyły w tych samych miejscowościach.
No i się okazuje, że
i teraz
nie
po
ma wyjścia. Sama sprawiedliwość by do niczego nie doprowadziła.
Naturalnie, po wojnie.
To pokazuje świadectwo,
płot,
że to jest możliwe.
Płot, tak? Dom w dom. Nie? Więc trzeba było przebaczać, rozpocząć proces przebaczenia, bo inaczej co?
Ale między tym, że trzeba było, a tym, że to się dokonuje, to jest ten wielki skok. To jest świadectwo w wymiarze społecznym, że to jest możliwe. I dzisiaj, jeśli już ten temat ukraiński dotykamy, to jest też wielki dla mnie taki znak nadziei. Jest zło okrutne, to my widzimy. Ale w tym źle okazało się, że Polacy, którzy mogliby mieć wiele żalów do Ukraińców, bo wspominamy rzeź wołyńską.
Tak, naraz nawet się okazało, w tych audycjach już były
że
tak,
naraz
głosy,
Polacy...
Tak.
Wcale w tym momencie nie wypominają Ukraińcom, że my teraz was nie przyjmiemy, bo jesteście winni tej zbrodni, ale wręcz przeciwnie, przyjmują Ukraińców. Ukraińcy doświadczają wielkiej miłości. Oni też mają pewne żale do Polaków, tam też są ideologicznie jakby nakręcani, ale teraz się dokonuje wielkie dzieło pojednania na naszych ziemiach, co może zaowocować wielkim pojednaniem między narodem polskim a ukraińskim.
Procesem dochodzenia
procesem
do prawdy.
Wprawdzie tak. Oczywiście, ale też właśnie w przebaczeniu. Więc to są te wielkie wymiary i osobiste, i nawet międzynarodowe. Tego, że przebaczenie jest rzeczywiście dobrą nowiną, choć bardzo trudną i bardzo wymagającą. I może w tym momencie bym zacytował fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. O przebaczeniu. Kilka zdań jest w całym katechizmie, gdzie jest wprost o przebaczeniu. Numer 2842. Tylko Duch Święty, który jest naszym życiem, może uczynić naszymi te same dążenia, jakie były w Jezusie Chrystusie. To jest nawiązanie do listu do Filipian, drugi rozdział. Że to dążenie było w Jezusie. Ja wiem, że Pan Jezus chce, żebym się nauczył przebaczać, ale tylko Duch Święty może mnie jakby uzdolnić, że ja o własnych siłach tego nie dokonam. To przekracza takie czysto ludzkie siły. Ja oczywiście muszę pracować, Duch Święty za mnie tego nie zrobi,
no
z mojego
właśnie,
zaangażowania. To zawsze jest. Ale bez łaski to przekracza ludzkie siły.
Tak, ale tu jest takie niebezpieczeństwo, księże doktorze, że możemy się skupić na modlitwie, tylko na wzywaniu świata Ducha Świętego,
jest,
a nie dokonywać tej pracy.
To jest takie niebezpieczeństwo od 2000 lat, że ja zrzucam pracę
na Pana Boga, tak.
Na Pana, bo On za mnie ma to zrobić. Panie Boże, takim mnie stworzyłeś, takim mnie masz, no i teraz rób ze mną coś.
Modlę
ja
się,
mam
modlę
pracować.
Tyle lat i nie przebaczam. No coś jest nie tak, prawda?
Więc raz wiara w to, że rzeczywiście Bóg może pomóc, a dwa moja praca. A jeśli chodzi o moją pracę, to nie tylko chodzi o emocje, ale o zaangażowanie też o rozumu. Przebaczyć to jest zastosować przykazanie miłości nieprzyjaciół. A co to znaczy miłuj nieprzyjaciół? To znaczy chciej tego, co jest dla niego dobre. Ale
chciej tego, co dla mnie byłoby też dobre, bo nie ale czyń drugiemu, co, prawda?
To by niemiłe. No, tak. Najpierw siebie szanuj, ale moja troska o nieprzyjaciela to nie jest rozpieszczanie nieprzyjaciela, zapominanie, co on robi złego, pozwolenie, by dalej robił zło, bo ja wiem, że to się dla niego skończy katastrofą życia
tak,
wiecznego.
Proszę księdza, to teraz uściślimy to, bo mam na uwadze tutaj radiosłuchaczy, którzy by chcieli może usłyszeć jakieś takie nie wiem, wskazówki konkretne odnośnie. A więc przebaczenie to nie zapomnienie, głaskanie, dobrze, w porządku, nie było co było, teraz idziemy, prawda?
Poznacie prawdę, prawda
o,
was
właśnie
wyzwoli. Bez zobaczenie prawdy nie
prawdy
ma przebaczenia.
Tak.
Bez prawdy, ale też bez takiej troski, że ten, kto mi robił jakieś zło, ja nie mogę mu przebaczyć, ja wcale nie chcę, żeby on był potępiony w imię sprawiedliwości, ale ja
ale
chcę mu tak pomóc,
prawdzie,
żeby
to
on mógł poznać prawdę
tak,
i mógł przyjąć przebaczenie.
a nie mówiąc potocznie, przygłaskać tego, przyklepywać, prawda?
Ja tu odwołuję się w tym momencie do sakramentu spowiedzi. Bóg przebacza nam. Jest gotów przebaczyć. Umarł na krzyżu za wszystkich bez wyjątku. Ale człowiek może nie przyjąć tego przebaczenia. I to przebaczenie, które ja heroicznie mu udzielam, jest niejako w próżnię skierowane. Więc nieraz przy mówieniu prawdy, stawieniu wymagań, a nieraz trzeba tego, który źle czyni, nawet zamknąć w więzieniu, żeby więcej nie mógł źle czynić.
A więc przebaczenie to też wniesie za sobą czasami karę, odbycie kary, prawda?
Bo ktoś innego języka nie rozumie. Mm-hmm. Jeśli ktoś jest notorycznym mordercą, no to trzeba uniemożliwić mu grzeszenia, żeby mógł w więzieniu mieć czas na nawrócenie, bo mi zależy na tym, żeby on się nawrócił,
ten przykład,
żeby potem mógł dojść do zbawienia.
Księże doktorze, ten przykład to wszyscy znamy. Jan Paweł II idzie do Aliakczy, prawda, rozmawia z nim i tak dalej. Przebacza mu od razu po zamachu, od razu, w samochodzie, kiedy pada. Od razu mówi, że przebacza. Potem jest ten proces przebaczenia, czy wiadomo, że... Ale nie zaprzeczył przecież procesowi, prawda? Aliakcza został.
I dla bezpieczeństwa innych, i dla bezpieczeństwa Aliakczy.
Właśnie, tak.
Że nieraz trzeba... I więcej, kiedy mamy te sytuacje teraz wojenne, to w nauce katolickiej wyraźnie mamy, że nie zabijaj, to oznacza też chroń życie. I tu mi się zawsze przypomina słowo Jana Pawła II w Radomiu, kiedy mówił na temat piątego przykazania nie zabijaj. Tam był też ten kontekst obrony życia, dzieci poczętych. Ale mówił takie coś. Przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie. Więc jeśli ktoś czyni zło, to nie tylko on mnie czyni zło, ale mojej rodzinie, sąsiadom i ja ich też muszę bronić. I stąd jest ta nauka o wojnie sprawiedliwej, wojnie obronnej.
Tak.
A tak na marginesie przy tej temacie wojny obronnej, to przed paroma dniami taki fake news się pojawił, bardzo mówię mocny, mianowicie, że Ojciec Święty poprzez swych przedstawicieli jest przeciwko wojnie obronnej na Ukrainie.
Tak, i to się powtarza. No właśnie przed chwilą
wczoraj była oficjalna demencja tego fake newsu przez nuncjaturę apostolską na Ukrainie, gdzie wyraźnie powiedziano, że wywiad, który kardynał Pietro Parolin udzielił pewnemu portalowi ACIS Sztampa, mówił o trzech różnych zagadnieniach. Najpierw mówił o tym, że teologia katolicka przyznaje prawo do obrony. Potem mówił o drugim temacie, że społeczność międzynarodowa często się nie angażuje w pomoc, ale niektórzy angażują się w pomoc, wysyłając uzbrojenie dla Ukrainy. I potem mówił o trzecim temacie, że jest również faktem niebezpieczeństwo rozszerzenia konfliktu na więcej krajów. Trzy oddzielne tematy. A dziennikarze zrobili tak, że tam, gdzie był kropka, przecinek, nowy temat, połączyli to.
No, zbitka,
i jak połączyli
tak,
zbitkę w jedno zdanie, że jedni zbroją i jest to niebezpieczeństwo rozwinięcia konfliktu, to jest właśnie typowa manipulacja.
Jak ksiądz zaczął mówić o fake newsie, to tak sobie pomyślałam, ojej, w tej audycji fake news... Po co?
To pokazuje właśnie...
Ale teraz dziękuję, że ksiądz to wyjaśnił, bo ja właściwie, słuchając radia, różnych stacji, codziennie o tym słyszę.
Nawet to dało się nabrać,
dni, tak.
No już nie powiem, jaki portal katolicki.
Dobrze.
Więc to trzeba patrzeć, że przebaczenie jest czymś złożonym bardzo, pewnym trudnym procesem i teraz wnioski takie praktyczne wychodzą. Więc jeśli mówimy, że pamiętamy, to tak od razu mówię świadectwo księdza Zdzisława Peszkowskiego. Przebaczamy, Katyń, ale pamiętamy. Nie zapomnimy, a uczymy się przebaczać. Jeżeli przebaczamy, to dochodzimy do prawdy, szukamy prawdy, nie możemy zapomnieć. Przy okazji nie mogę zapomnieć o tych bohaterach, którzy ginęli. No bo im trzeba dać wiarę, że oni rzeczywiście cierpieli bardzo, to nie może o nich zapomnieć.
Trzeba dać im miejsce w swoim sercu, tak.
Potem trzeba mądrze umieć pomóc komuś, komu przebaczam. Na miarę moich możliwości.
I tu, proszę księdza, przepraszam, i tu pomóc i nie stawiać się w sytuacji tego sprawiedliwego, który od właśnie jest tak dobrym człowiekiem, że przebaczę ci.
Bo ja mogę tak przebaczać, że kogoś poniżam.
Tak właśnie.
I zapomnę o tym, że ja również jestem grzesznikiem, ja również potrzebuję przebaczenia.
Tak. Mm.
I dopiero wtedy, kiedy ja doświadczę, ja też potrzebuję przebaczenia, ja też oczekuję, że ktoś inny mi przebaczy, że ja też proszę Pana Boga o przebaczenie, to ja
i
mogę przebaczać, ale
też,
nie
tak?
w ten sposób, że z góry siebie stawiam na wyższej pozycji, bo takiego przebaczenia ten ktoś, kto jest przeze mnie postawiony niżej, on nie przyjmie. A niejako blokuje przyjęcie mojego przebaczenia, bo chce go upokorzyć.
Przebaczenie to nie upokarzanie kogoś, nie. Pokazanie prawdy, a nie upokarzanie. Tak.
I potem trzeba rozróżnić moją decyzję woli, że ja podejmuję taką decyzję. Ona mnie może kosztować dużo, a mnie to dalej boli, bo psychicznie pamiętam. Są urazy, które trzeba leczyć. A urazy nieraz się leczy bardzo długo. To są nieraz lata. Tak ostatnio trafiłem na takie świadectwo księdza Stanisława Grabowskiego, który w roku 40 był w obozie koncentracyjnym, tam wspomina księdza Frelichowskiego, spotkanie, ten wielki, ogrom jego miłości, okrucieństwo i mówi, przez 40 lat to we mnie było. Chciałem, nie potrafiłem, aż w końcu, mówi tak, doświadczyłem wielkiej łaski. Bóg rozpoczął łańcuchowy proces leczenia mnie z kompleksów i powikłań życia wewnętrznego. Długo na to czekałem. Po 40 latach doczekałem się. Wzrastanie w łasce u Boga, które wymagało czasu i nieporozumienia, gniewy, żale do innych, podejrzliwość, chęć zemsty w imię sprawiedliwości, cały ten wewnętrzny śmietnik, moc Bożej miłości opróżniła całkowicie. Jakby niewidzialna siekiera odrąbała wszystek balast od mojej osobowości. Takiego skarbu ciszy i pokoju nie mogłem już ukryć. Radość rozpierała moje serce. Że Bóg mi pomógł w mojej pracy wewnętrznej przez 40 lat, jako ksiądz wiedziałem, co mam robić. Bóg mi pomógł i przebaczyłem i doznałem wielkiego pokoju. Więc to jest też wielki nieraz proces.
Tak. Proszę księdza, jeszcze taki za chwileczkę, drodzy państwo, oddamy głos państwu. Myślę, że te telefony jakoś też nam rozszerzą może naszą rozmowę, ale jeszcze taki problem, jak po przebaczeniu, jak powinniśmy, czy jakie są możliwe postawy, czy utrzymywać dalej tę relację, czy ją zmieniać, czy odrzucać tę relację, czy pewnie to zależy, ale co by ksiądz na ten temat?
Może
z krzywdzicielem, relacje z krzywdzicielem.
Może przykład małżeński jest najbardziej klasyczny.
Tak?
Jeśli ja przebaczam komuś, kto mnie skrzywdził i on przyjmie to przebaczenie, on mi przebaczy wzajemnie, to jest nieraz możliwe jakby na nowo trwanie w miłości, w przyjaźni.
Mhm. Nowa
A jeśli
jakość,
druga strona nie przyjmie mojego przebaczenia, nie powie, rzeczywiście, ja też coś miałem złego, to nieraz nie ma możliwości,
prawdy,
żeby jakieś utrzymywać bliskie relacje. Mhm. Ale jest jeszcze ten jeden temat, który tutaj pani poruszyła, że nieraz trudno bardzo przyjąć przebaczenie. I to jest to, że jak ja sam potrzebuję przebaczenia, to nieraz bardzo trudno jest mi przyjąć, że ktoś mi przebaczy. Aż po to przyjęcie, że Bóg mi przebacza. To świadectwo choćby wielu kobiet, które z różnych powodów, często nieraz naciski zewnętrzne, zabiły własne dziecko przez aborcję, potem sobie nie potrafią przebaczyć przez wiele lat.
Przez całe
życie
często.
Nie potrafią przyjąć przebaczenia. Wiele razy do spowiedzi chodzą z tym problemem, bo oprócz tego decyzji Boga, mojej decyzji, jeszcze jest cała psychologia, całe emocje, to wymaga nieraz całego procesu leczenia też psychologicznego leczenia, żeby rzeczywiście uwierzyć. Czy tak myślę o Natansonie. miał na swoim sumieniu tysiące ofiar. Jak on potem długo musiał pracować nad tym, z arcybiskupem Nowego Jorku chyba, żeby przyjąć Boże przebaczenie.
To się wydaje niemożliwe, proszę księdza. Ja jak myślę o Natansonie czy innych osobach, które... To oczywiście człowiek powinien myśleć przede wszystkim o swoich własnych tutaj, prawda?
To się wydaje niemożliwe. Ludzku to jest niemożliwe.
Właśnie.
Ale dla Pana Boga nie ma spraw niemożliwych. Tu dotykam od tego, dlaczego zacząłem. Przebaczenie w imię tylko psychologii, teorii różnych jest tak ciężkie, że jest ponad ludzkie możliwości. Ale to jest dobra nowina, że Pan Bóg nie tylko mówi, jak mamy żyć, ale daje realną moc, powiem łaskę Bożą, że to jest możliwe do zrealizowania. I jak człowiek przekracza wtedy rzeczy po ludzku niemożliwe, to mówi, Panie Boże, naprawdę mnie miłujesz. Panie Boże, naprawdę obdarzysz mnie takim pokojem, o jakim marzyć mogłem. Czy choćby te ofiary obozów koncentracyjnych żyjące przez dziesiątki lat w koszmarach sennych.
Tak.
A Pan Bóg może człowieka oczyścić, ale to jest wielka
łaska. Pan profesor Zdzisław Ryn robił badania przecież nad ofiarami, nad więźniami.
Nie. Ja decyzję podjąłem przebaczenia może nawet, bo Ojcze Nasz mówię, więc jako katolik podjąłem tę decyzję, ale te rany są wielkie i leczenie ran to trwa wiele, ale to jest też cierpienie. To jest też ból,
cierpienie. Ale ważne jest tu, trzeba podkreślić, że ważna jest nasza decyzja, tak? Ważna
to jest początek.
Nasza decyzja. To jest od tego trzeba zacząć, tak?
Moja decyzja...
Nawet jeżeli wydaje mi się to niemożliwe, ale... No.
Czy nieraz, a jeżeli nawet nie decyzja, to może tak po prostu prośba o decyzję. Panie Boże, ja Cię proszę, pomóż mi, bo ja wiem... Teorię znam.
Tak, ma ksiądz rację.
Panie, pomóż
mi. Decyzję nieraz trudno
pomóż
podjąć.
Pomóż mi tą decyzję podjąć. Ja bym ją nawet chciał podjąć, ale się boję. Ja widzę, że to będzie nawet zrobić. A może być tak, że ja podjąłem już tą decyzję, ale mam dalej rany, bóle i z tymi bólami żyję wiele lat i szukam pomocy. I wtedy nieraz potrzeba takiej zwykłej ludzkiej pomocy. I wtedy nieraz spowiednik nawet musi odesłać penitenta do psychologa.
Do psychologa, tak.
Że tu potrzeba takiej też ludzkiej pomocy. Bóg ci już przebaczył, ty przebaczyłeś, ale to ci dalej boli.
Pokazania na gruncie życia psychicznego, co można zrobić.
Tak? Pytanie o relację, jaką relację mieć z tym kimś, kto mi zawinił. To też nieraz wymaga jakiejś ludzkiej nieraz pomocy, nieraz nawet sądowej pomocy. Jak to roztropnie zrobić?
Uporządkowania pewnych, tak.
No bo się nie da razem jakby do tych relacji wrócić, które były kiedyś, nie?
Tak, dziękuję bardzo, drodzy Państwo. 35 minut po 13. Oddajemy Państwu głos. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Mówimy o przebaczaniu. To tak się umawialiśmy przed audycją, jak ta audycja ma, jak ta rozmowa ma przebiegać. Ona troszeczkę tak inaczej, ale to jest tak trudna sprawa, trudny proces, że moglibyśmy właściwie cały czas tutaj jeszcze nowe wątki jakoś tak wychwytywać i analizować. Drodzy Państwo, nie wiem, czy już jest telefon, że tak?
Może to odbierzemy. Ciszy. Może chwilę ciszy, kochani.
Ksiądz nam podaje.
Może chwilę ciszy, chwilę muzyki.
Muzyczki,
zatrzymać
to
się. Myślałam,
no
żeby się pomodlić
rację.
Na końcu Ojcze Nasz mówić. Może
to, ale może
się
to
pomodlić.
Na końcu, proszę księdza.
Albo na końcu, bo niech łaska Boża działa, a ufam, że świadectwa dopowiedzą.
Drodzy Państwo, wracamy do naszej rozmowy o przebaczaniu. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy, ale ja za chwileczkę podam telefony po telefonie, który odbierzemy. Słuchamy, halo?
Szczęść Boże, mówi Irena z Krakowa.
Witamy Panią.
Ja chciałam przytoczyć słowa księdza Malińskiego z modlitewnika na każdy dzień. On tak pięknie powiedział, przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, tego się nie da. przebaczyć, to znaczy zaakceptować go z tymi grzechami, które przeciwko tobie popełnił i iść z nim dalej. To jest koniec cytatu. Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo trudne, po ludzku wręcz niemożliwe.
No tak, o tym tu mówimy. Dziękujemy pani Ireno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tak mam Szczęść tylko Boże. Problem, czy iść z nim dalej, bo tu o tym też mówiliśmy,
tak.
Czy iść, czy nie iść.
Iść
nie?
z nim dalej.
No iść, proszę
iść
księdza,
dalej.
Ale może
nieraz
się nie da
no.
iść dalej. Może ważne nieraz położyć jakąś granicę w naszych relacjach, tak? Ale podam telefony, bo...
Ja nieraz właśnie no, tak. jedno zdanie nieraz ujmuję temat. No bo nieraz trzeba iść z nim dalej, zwłaszcza w relacjach małżeńskich, są dzieci, dla dobra dzieci trzeba iść z nim dalej. I z nią dalej trzeba razem.
Ale są różne sytuacje. No, to ja
A
rozumiem,
jak już się
to
nie
iść
da,
z nim
to
dalej.
Już się nie da.
Tak.
To wtedy jest nawet... No,
ale modlitewnie można.
Modlitewnie
no, tak,
iść z nim
oczywiście.
Dalej, nie?
Tak. Drodzy Państwo, podaję telefony, chociaż już ksiądz Mariusz odbiera. 56 655 23 55 Polska Północna. 56 oczywiście kierunkowy. 655 23 56 Polska Południowa. W naszej rodzinie dwa telefony. 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 to kierunek i telefony 655 23 33 i 655 23 66. Jeżeli są telefony, to odbieramy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka Polska Północna.
Witamy Panią.
Ja chciałam zapytać, co jeszcze można uczynić, aby dwoje dorosłego rodzeństwa chciało się pojednać.
Tak, ale nie wiemy,
tak,
co było uczynione,
ale
bo to
jest
takie
ten ból,
pytanie.
Konkretny
słowa
ból rodzice widzą,
więcej,
nie?
Więcej, mocniejsze słowa były powiedziane, no i od tego się zaczęło i nie odzywają się.
Co rodzice mogą uczynić, rozumiem, tak? Pytanie
tak,
jest
tak,
takie.
Tak. To już dorośli ludzie, każdy na swoją rodzinę. Każda oddzielnie mieszka.
Pani Henryko, mamy bardzo mało danych, żeby tutaj odpowiedzieć, ale może nie. ksiądz jakąś ogólniejszą radę poda. Słuchamy proszę księdza.
Popatrzmy z perspektywy Pana Boga. Pan Bóg ma swoje dzieci. Widzi, że Jego dzieci się kłócą między sobą. I w pewnym sensie Pan Bóg jest jakby bezsilny. To, co Pan Bóg zrobił, to ofiarował za nich życie na krzyżu. Zachęcał, próbował jednać, może spotkać się, ale ostatecznie okazało się, że jest jakby nieraz bezsilny, bo musi wolno wolać z dwóch stron być.
To jaka rada
I nieraz
dla
jest coś takiego, że jak rodzice, póki dzieci były małe, to mogli wiele różnych takich no, akcji podejmować, rozmów i tak dalej. A nieraz w jej bezsilności mogą ofiarować w pewnych sprawach post, modlitwę.
Mm-hmm.
Że ja moje cierpienie mogę ofiarować i to jest dla mnie taka dobra nowina dla osób w starości, przeżywających już bezsilność, choroby, że ta bezsilność, choroba ofiarowana w intencji moich skłóconych dzieci może mieć większą moc niż jakiekolwiek ludzkie perswazje.
Tak, ale myślę, że też zasygnalizowanie, ja to mówię od strony takiej ludzkiej, psychologicznej, zasygnalizowanie boli mnie.
Tak, no to są te
tak,
wszystkie ludzkie
tak,
elementy. Jak najbardziej psychologia,
tak. no,
ludzkie
oczywiście.
Rady, szukanie różnej mm-hmm. pomocy, kogoś mm-hmm. drugiego.
Ale daje takiego
znaleźć,
sygnału.
Znaleźć mm-hmm. kogoś, który potrafi pojednać.
Tak, oczywiście.
Mówię, takiego
mediatora
tak, znaleźć,
oczywiście.
Bo może jako ja rodzic już nie mogę być mediatorem na nich.
Tak, bo za bardzo kocham,
no,
tak.
Czy znaleźć mm-hmm. kogoś, kto jest uznany przez obydwoje dzieci, niech on będzie mediatorem, ja jemu się zwierzę,
tak,
jego
właśnie.
Poproszę o pomoc.
Mm-hmm.
Więc są różne formy takiej ludzkiej pomocy.
W tej chwili, Pani
pomocy,
Henryko,
nie?
są nawet takie instytucje mediatorów, więc może warto się rozejrzeć.
Nie. Ale też jest ten wymiar taki nadzwyczajny, że wymiar modlitwy, mojej
tak.
modlitwy.
Mm-hmm. I ofiarowania swoich trudów.
Ofiarowania.
Tak.
Mm-hmm. Czy ktoś mnie teraz prosił o mszę świętą, w intencji moich dzieci by mogły się pojednać.
No proszę.
Konkretna
tak.
prośba.
Mm-hmm. Tak.
Ja proszę innych o modlitwę. Czy to, co pani w tej chwili robi, że pani dzwoni,
myślę,
szuka
że...
pomocy u kogoś trzeciego.
Ale myślę, proszę księdza, nie? Że mnóstwo osób przeżywa te same dylematy.
I to, co jest dobre, że pani nie chce być sama.
Tak.
Że nie zamknie się w tym problemie.
To ważne, co ksiądz mówi teraz. Tak.
Właśnie to, że ja się otwieram. Bo tu akurat jest taka intymność w Radiu Maryja. Anonimowość. A mogę mieć innego przyjaciela, przyjaciółkę, przed którą się otworzę. Może ona mi pomoże. Konkretnie raz rozwiązanie wskazać, zdiagnozować.
Tak, dziękuję bardzo pani Henryko. Wszystkiego co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Anna Starnowa. Co prawda ja nie słuchałam audycji, bo przed chwilą weszłam, ale usłyszałam, że jest o przebaczeniu. Może takie króciutkie tylko dwie refleksje, że bardzo pomaga w każdej sytuacji błogosławienie tego kogoś, komu ja nie mogę przebaczyć. I trzeba też pamiętać, że przebaczenie jest procesem i odróżnić dwie rzeczy. Przebaczenie, czyli moje własne przebaczenie komuś na przykład, i pojednanie, bo często jest pomylone. Ktoś tam mówi, że no jak ja mogę się z nim teraz witać, jak on mi nie poprosił o to przebaczenie, prawda? I tutaj zachętą jest przemedytowanie Ewangelii z Zacheuszem i z synem marnotrawnym. Zacheusz zwrócił 4-krotnie to, co był winien swoim wszystkim, których skrzywdził, a syn marnotrawny dostał przebaczenie, sandały i tak dalej. Ojciec go przywitał pięknie, ale dopiero wtedy, jak on przyszedł i powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko Bogu. Także chciałam tylko rzucić takie dwie refleksje, żeby
tak,
nie zajmować
myśmy tego
czasu.
Tak, pani nie słuchała audycji, dotykaliśmy tego.
A dobrze, no to dziękuję bardzo, nie przedłużam. Błogosławionego dnia dla wszystkich. Nie
dziękujemy bardzo i pozdrawiamy panią serdecznie.
Tak, po prostu Ewangelia daje
Światło pewno,
i to błogosławienie, to jest też coś ważne.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Łodzi. A ja chciałam wrócić do soboty 12 marca, gdzie mnie zachwycił homilią ksiądz Leszek Nitorej. Mówił o trudnej sztuce przebaczania. I dzisiaj jak patrzę na tą Rosję i tych 17 tysięcy zamordowanych, zabitych żołnierzy rosyjskich i nie wiadomo ile ukraińskich, to się zastanawiam, jak Ukraińcy przebaczyć mają tym Rosjanom. Ja się za jednych i drugich modlę, bo zdrowy lekarza nie potrzebuje. Ale jaka to trudna sytuacja. I nagle kto? Ten bliski ktoś nawet po dwóch stronach tarczy stoją. Drudzy ja panie wolę. Czyli przyjaciele konieczności. I teraz to, o co walczą? Żeby zniszczyć jeden drugiego.
Tak, proszę pani, znamy tę sytuację.
A mi się w tym momencie przypomina tak. Sytuacja.
Pomnaża nasze jakieś cierpienie.
No wiadomo,
uwiera,
że jak...
A my nie zdążymy mu opowiedzieć wprost. Przebaczam ci. I sama jestem zdrowsza, prawda, przez to przebaczenie. Modlę się bardzo za Ukrainę, za tą całą sytuację, pokój na świecie. Ale to jest naprawdę bardzo trudna
tak,
sztuka.
Proszę pani, już tu przywołaliśmy przykład listu Episkopatu Polski w 65 roku. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To też jest
sposób. A z tymi wojnami to na przykład...
Kardynała Wyszyńskiego, nadzwyczajnie, to święte za życia. To jest coś nadzwyczajnego.
Proszę pani, pozwólmy księdzu ustosunkować się, tak?
Księdza Leszka Nitoraja i tą dzisiejszą rozmowę. Bardzo księdzu dziękuję. Łódź Muzyczna się kłania. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani bardzo. Dzięki. Pozdrawiamy.
W przypadku takiej wojny są dwa narody. Jest jakby klasyczna sytuacja. Ale przecież jak była pierwsza wojna światowa, Śląsk zwłaszcza, tam gdzie granica była w środku, bracia byli wcielani do przeciwnej armii, więc to są naprawdę problemy, są bardzo, mówię, trudne.
To samo tutaj na Pomorzu, wcielani do armii niemieckiej, a inni uciekali właśnie, tak. Ojej, jak przebaczać? No właśnie, zastanawiamy się, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marzena z Warszawy.
Witam pani.
Chciałam dołączyć do właśnie, dać świadectwo. Ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej i rzeczywiście dużo mnie kosztowało to, żeby przeboczyć najpierw mojej mamie, potem mojemu tacie. No, udało się głównie, tak w dużej mierze, ale chciałam się podzielić tym, że bardzo mi też pomogła taka książka przebaczyć 77 razy, napisana przez księdza egzorcystę, księdza Andrzeja Grewkowicza. On tam podaje taką metodę i ona się w moim przypadku bardzo sprawdziła, że pisze się listy do tej osoby, która mnie skrzywdziła. Oczywiście nie wysyła się tego listu. Pisze się ten list, żeby też stanąć w prawdzie wobec własnych uczuć, tego, co się czuje do tego człowieka.
Jeżeli dać, upuść emocjom.
No i tam się tam można nie przebierać w słowach. Wręcz odwrotnie, tak. Trzeba po prostu wyrzucić z siebie tą złość i żal. Mhm. I potem z tym listem idzie się przed Pana Jezusa, przed tabernakulum, najlepiej w czasie adoracji. Czyta się ten list Panu Jezusowi i prosi się Pana Jezusa, by dał mi swoje serce, bo ja swoim nie potrafię przebaczyć. I jak taką godzinę człowiek spędzi przed Panem Jezusem na adoracji, to Pan Bóg daje te łaski. I to chwała Panu. To chciałam powiedzieć.
Dziękujemy Pani bardzo. To znana metoda.
Bóg zapłać.
Tak, oczywiście.
Niekoniecznie dla kogoś znana, ktoś nieznana.
Nie, oczywiście. Bo tutaj chodzi o takie odblokowanie emocji, dać upust swoim emocjom, kiedy piszemy i wiemy, że nie wyślemy tego listu.
Ale tu nie tylko chodzi o emocje, bo nie chodzi o list, którego potem jakiś psycholog czyta, ale też o wiarę.
Nie, no wiadomo, tak, tylko że wiemy, że tego listu nie damy swojemu krzywdzicielowi, więc możemy być totalnie wolni w tym, co wypowiadamy, bo wiemy, że wypowiemy to przed Bogiem.
Przed Bogiem i świadomy, tak. Że Bóg może mi pomóc.
Właśnie, tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Anna, okolice Warszawy.
Witamy Panią.
Chciałam tak powiedzieć tej Pani, która też nie wie, jak zrobić, żeby
dzieci.
O pojednanie
tak.
Wspomóc. Ja zrobiłam tak, że robiłam takie niedzielne obiady. Jeszcze robię. Żeby te więzi tych nowych synowych i w ogóle dzieci tutaj właśnie w domu rodzinnym.
Zadziergnąć więzi, tak.
Tak. I tutaj właśnie tworzy się wtedy taka sytuacja, że trzeba z serdecznością podchodzić i nie robić tego tak, że ktoś mi musi za to odpłacić albo coś jeszcze zrobić, nie wiadomo, jakoś wdzięczności.
Nie robić uwag, tak.
Jeżeli jakąś ofiarę robię, to nic nie żądam, ani nie mam pretensji, tylko całym sercem, całym uśmiechem, życzliwością do tych wszystkich, co przychodzą. I wtedy są możliwości na takiej fali, że jak powiem, nikt nie ma takiej odwagi być takim zadziornym czy jakimś, że atmosfera się stwarza rodzinna, wspaniała. I to kosztuje, ale to naprawdę trzeba włożyć wkład pracy w to, żeby te więzi zajść, tym bardziej w domu rodzinnym. I to bardzo pięknie skutkuje, już 15 lat i pięknie drugie małżeństwo też. Także oni ze sobą, no i zawsze jak rozmawiam, to też tłumaczę swoim synom, żeby po prostu nie wybiera się rodziny. Że brat, czy siostra, czy ktoś w rodzinie jest po prostu taki i trzeba go uszanować, jaki jest. Rozmawiać i teraz powiedziałam też, że rozmawiamy, wypowiadamy sobie wszystkie sprawy, jakie nie chować w sobie, tylko co rozmawiamy. Możemy, każdy uzasadni, dlaczego tak zrobił, dlaczego tak mówi, dlaczego to i wtedy łatwo, tylko to trzeba powoli, spokojnie i wprowadzić później też modlitwę. Modlitwę bardzo taką, chociaż krótką, później coraz więcej, niech się teraz modlimy koronką, jak Jakowiad zjemy, więc coś wspaniałego i w ogóle niewyobrażalnego, że tak powiem, że ten stół po prostu łączy, bardzo łączy, otwiera serce. I tam trzeba przygotować właśnie tak serdecznie to wszystko.
Tak, dziękujemy bardzo. To jest jakiś sposób. To jest jakiś sposób pod warunkiem, że dzieci zechcą uczestniczyć w takim obiedzie, prawda? Ale tu już ksiądz powiedział, bardzo ważne, żeby również ofiara jakaś była ze strony rodziców. Ofiara, pani powiedziała, przygotowanie obiadu, ale tu to, co ksiądz powiedział, ofiarę swego cierpienia, modlitwy, tak?
Ale to jest też pewna umiejętność, pewien dar matki.
Oczywiście, tak.
Łączyć, jednoczyć. To jest takie nasze zadanie.
Małymi kroczkami trzeba. Ten obiad może być
nie
taką dobrą,
potrafi.
Pierwszą propozycją. Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Marek Bierzbicki, dzwonię do województwa zachodniopomorskiego Trzybatowa.
Tak, witamy pana.
I tak, właśnie chciałbym się właśnie wypowiedzieć na temat tego przebaczania, że właśnie nam tego brakuje, żebyśmy żyli zgodnie z tym głównym przekazaniem: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj.
Tak, Bóg zapłać.
Tak, o to
żeby
się
to było właśnie, przepraszam, jeszcze powiem tylko, żeby to było w praktyce realizowane. I właśnie to jest dla nas Polaków w stosunkach z Rosją i Ukraińców z Rosjanami. I my się razem pojednamy. Powinniśmy się spotykać, jak najczęściej rozmawiać i wspólnie starać się rozwiązywać problemy. I już wojny nie będzie, konfliktów i będziemy na drodze dobrobytu duchowego, materialnego.
No tak.
Przyjaźń, rozmowy, spotykanie się.
Tak.
Halo?
I może tak, to, co było bardzo, to tak,
powiedziane tak. W którymś z tych telefonów. Mm-hmm. Początkiem jest moja decyzja o przebaczeniu, a jeśli będzie z drugiej strony, to może dochodzić do pojednania. Ale ktoś musi zacząć.
Tak. Większy problem jest wtedy, kiedy druga strona.
No to póki druga strona nie chce, no to się mówi,
tak dalej.
Czekać mogę, nie? Ale moja gotowość przebaczania.
My mamy cały czas być w gotowości,
czy
tak?
Tak jak ojciec marnotrawnego syna, on był cały czas gotowy, on czekał. I nieraz, tak. No to jest proces
wychodził,
długi.
Wyglądał.
Tak. Wyglądał, czy kardynał Wyszyński wyciągnął rękę do Niemców.
Tak.
Oni też byli tym zaskoczeni.
No, nie zareagowali właściwie na początku.
Byli zaskoczeni,
dopiero,
ale ktoś pierwszy wyciągnął rękę. Mm-hmm. Ktoś, kto był, powiemy, bardziej pokrzywdzony.
Tak. Mm? Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże. Tak, właśnie ja chciałam zapytać jeszcze o to, że występuję z przeprosinami, nie chcą być przyjęte. To jak jeszcze długo próbować i co robić, żeby do skutku doszło? Bo to bardzo przeżywam, a tamta strona nie chce się pojednać.
W cierpliwości czekać nie ma żadnych rachunków. Nieraz są długie rachunki, a nieraz dopiero widzimy po śmierci.
Aha.
To jest nieraz aż ta perspektywa, bo ostatecznie idzie przecież o to, żeby sobie pomóc dojść do szczęścia wiecznego.
Tak.
Tu na ziemi żyjemy. Nieraz jest dana ta łaska, że ja za mojego życia zobaczę, że się dzieci jednają, że ja się z kimś pojednam. A nieraz to jest ta perspektywa, która dopiero w przyszłym życiu będzie widoczna.
Ale myślę, że dobrze byłoby, żeby, bo ktoś nie przyjmuje, proszę księdza, tej ręki. Może trzeba by przeanalizować znowu, zobaczyć w prawdzie tę całą sytuację, prawda? Można by zobaczyć, może zachęcić panią, żeby może pani teraz, w tej chwili jest tak dużo różnych takich
pomocy. Ale Pan Bóg też czeka.
Tak.
Pan Bóg też czeka nieraz przez całe życie człowieka i to jest nieraz taka radość, powiem, kapłańska, jak widzi, że ktoś pod koniec swego życia jedna się z Bogiem. Bóg czekał na niego. Bóg mu przebaczył i czekał na tą odpowiedź. I nieraz czeka bardzo długo, żeby się pojednać.
Mówimy, tylko jest jedna rada, proszę księdza, cierpliwości i modlitwa, tak? Ale ja bym dodała tutaj przeanalizowanie tego problemu, żeby zobaczyć. Może nie zauważyliśmy do tej pory, co jest istotą.
Ale może być tak, że się tego nie da.
Tak? A może się
właśnie
nie da, tak. Słuchamy Radio Maryja, ostatni telefon odbieramy.
Halo?
Szczęść Boże.
Józef, ja mam właśnie takie skojarzenie. Przykładowo, no tak krótko powiem, bo nie ma czasu.
Nie ma czasu, jeżeli tak,
chodzi,
racja.
Tak, jeżeli chodzi o kradzież przykładowo, no i czy to w rodzinie, czy gdzieś w sąsiedztwie, no jest podejrzenie, że ta osoba tam wzięła to czy tamto. I tu o to chodzi, że kradzież, ja zawsze mówię tak, że ja nigdy nikogo nie posądzam o kradzież, chociaż ona nastąpiła, bo nikogo nigdy nie złapał za ręki i ja nie mam pewności. I pod tym się nigdy nie podpisuję. Nawet, żeby to była prawda, że ta osoba jest winna, ale nigdy się pod tym nie podpisuję. I tu jest taka sprawa właśnie teraz to przebaczenie.
No właśnie, to znaczy, jak to się ma do przebaczenia?
Czy ta osoba się przyzna, czy nie? Tylko, że taka sprawa zaistniała, ja uważam, że należy już przebaczyć, zanim jest pora. Przegarnąć nawet tego człowieka do siebie, uścisnąć, ucałować i dać, jak to się mówi, temu spokój, postawić kropkę. To jest, uważam, jakieś prawdziwe Boże przebaczenie. Bo przebaczenie Boże nie ma granic. Człowiek się nie wyobraża przebaczenia Jezusowego. To tyle chciałbym powiedzieć. I bardzo dziękuję. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać za tą jeszcze myśl, żeby przypadkiem za szybko nie osądzać.
Tak, tak, oczywiście.
Bo ja, ktoś zrobił krzywdę, a ja do końca nie wiem. Jak ja go z góry osądzę, to mogę go źle osądzić.
Ale myślę o czym...
Nie do końca.
Kończymy nasze spotkanie, proszę księdza, ale myślę tak, że przebaczenie to nie jest, że tak powiem, dobra wola z naszej strony. To jest nakaz. Jeżeli przyznajemy się do Pana Boga, tak, to jest nakaz. To
jest taki drogowskaz bardzo mocny. No. Pomódlmy się wspólnie. W tych intencjach, gdzie naprawdę jest najtrudniej, gdzie czujemy się zupełnie bezradni, ale mamy takie pragnienie zaufać Panu Jezusowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I niech was, kochani, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo. Już nie będę podsumowywała, bo ta modlitwa to zrobiła. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo gościowi mojemu, gościowi tej audycji, ksiądz doktor Wacław Dokurno. Życzę wszystkiego, co najlepsze, proszę księdza, i siły życzę na ten tydzień, wielki tydzień, kiedy kapłani są zwykle bardzo, bardzo właśnie zaangażowani i bardzo duża aktywność jest ich. I błogosławionych świąt księdzu Mariuszowi. Dziękuję bardzo za obecność z nami. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali, wszystkim, którzy włączyli się w audycję. No i pomyślmy właśnie o tym, jak przebaczać. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Za tydzień będzie pierwsze święto, a więc audycja będzie taka właśnie złożona raczej z rozmowy swobodnej, z życzeń. Zapraszam na to spotkanie, jak Bóg da. Żegna się Barbara Momot.